No i zobaczymy teraz, jak to nasze zmaganie przywiejskiej wygląda z odległej, spokojnej, bogatej Brukseli. Przy telefonie Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Spokojnej nie wiem do końca, bo też jest centrum to wielkiej polityki światowej. Mamy szczyt NATO, mamy ważne rzeczy, które się dzieją w parlamencie, ważne także dla obywateli. Bogatej to bym też nie przesadza, bo aspirujemy przecież do jednakowego i bezpiecznego poziomu życia, ale na pewno coraz bardziej normalnej, mógłbym tak powiedzieć, z perspektywy ostatniego roku, czyli tych
mniej COVID-u.
Pandemii, która nas tak zamrażała, straszyła i również zatrzymywała w domach. Teraz wszystko wygląda na to, że powrót do normy, czy do normalności jest coraz...
No dobrze, to już tą Brukselę zostawmy biedną jej własnemu losowi, a zajmijmy się polityką polską. No Jarosław Gowin dołączył do opozycji. Jarosław Gowin waży 9 posłów, no plus 2 w pamięci, bo 2 jest poza klubem, to razem 11 ich jest. I co? I nic to nie dało. Gowin z opozycją, a rząd jak wygrywał głosowania, tak wygrywa.
No nie, bo przypomnijmy sobie, że dopiero co 2 dni temu mieliśmy taki dziwny sojusz antysystemowego i antyrządowego właściwie w takim rozumieniu dotychczasowej polityki Pawła Kukiza właśnie z Jarosławem Kaczyńskim, żeby tę rządową większość podtrzymać, ale nade wszystko ten wynik to nie jest jakoś bardzo obiecujący, bo przypomnijmy sobie wszystkie te partyjne kandydatury, ale Piastar nie jest taką kandydaturą. To nie mówię tego przez pryzmat nawet, że dzisiaj jest po stronie PiS-u, bo kiedyś była po stronie Platformy i nawet jej władza, więc nie to jej wytykam. Wytykam jej to, że jest czynnym politykiem, krótko mówiąc, że nie jest kandydaturą obywatelską właśnie. I myślę, że inni podobni, typu poseł Wróblewski, a więc pochodzący z ław parlamentu, mieli dużo lepsze wyniki w izbie niższej, czyli Sejmie, a przegrywali w końcu w Senacie. Myślę, że podobnie może być i tym razem i ta piąta próba może się skończyć znowu niepowodzeniem, co generalnie jest fatalnie
ale to jednak pokazuje, że
na zewnątrz,
można wyłuskać z koalicji rządzącej Jarosława Gowina i jego wiernych posłów, w tym wypadku 9, którzy pozostali w klubie partii rządzącej, a i tak większość pozostaje. To nie pokazuje, że jednak wizja rządu technicznego w tej kadencji to była wizja księżycowa?
Nie, bo myślę, że to jest inne pytanie. W tej chwili już w sposób bardzo widoczny Jarosław Gowin szuka, nie chcę powiedzieć pretekstu, bo Rzecznik Praw Obywatelskich jest ważną instytucją, zresztą chyba ostatnią, która ostała się tym takim właśnie partyjnym zakusom, czy rządowym zakusom. Tak jest też oceniany tutaj. Więc patrzą na to inni i obserwują, ale ja myślę, że Jarosław Gowin wie już, że szalupa tonie. To właściwie od maja zeszłego roku i próbuje w różny sposób gdzieś znaleźć dla siebie miejsce na przetrwanie. Dziś w tym głosowaniu, w czasie wyborów w Rzeszowie, popierając Marcina Warchoła, co przecież było dla niego bardzo trudne chyba z pozycji tych, jakich zajmuje jako prawnikowe ugrupowanie i antyziobrowe, powiedziałbym tak ogólnie. No a jednak wybiera te opcje inne, więc myślę, że tych opcji innych będą też szukać inni parlamentarzyści wkrótce i może to by się okazać, że tej większości, ale nawet tak utrzymywanej w sposób sztuczny, nie ma.
A to ja dobrze rozumiem, że nawet w Brukseli Platforma śni sen o innej większości w tym parlamencie i o skróceniu kadencji obecnego Sejmu?
Dlaczego śni? Ja uważam, że ten rząd nie przynosi Polsce chwały, to widać na arenie międzynarodowej, to mówiąc najdelikatniej, ale przynosi również duże straty gospodarcze i to widać również po działaniach, także w tym ostatnim roku. Ja myślę o naprawdę katastrofalnym stanie budżetu i zadłużeniu, które rośnie lawinowo, więc to nie jest dobry rząd. Można znaleźć lepsze rozwiązania, ale czy w tym parlamencie takie techniczne? Nie, ja o nich nie marzę i nie śnię. Ja myślę, że może się skończyć to rzeczywiście szybszymi wyborami, ale nie w naszej woli, tylko na skutek rozpadu obozu rządzącego, czy utraty większości przez ten obóz. To jest realny wariant.
Rzeczywiście jest tak, że rząd dość mocno się zadłużył, zwłaszcza poza budżetem, ale z pandemii Polska wychodzi z bardzo dobrym wzrostem gospodarczym, z najniższym bezrobociem w Europie. Wiele firm, to prawda, odczuło pandemię, wiele upadnie, ale gospodarka w porównaniu z niemiecką, francuską, już nie mówiąc o włoskiej czy hiszpańskiej, wychodzi w lepszej kondycji z pandemii.
No nie.
Kosztem zadłużenia. No, nie. No tak, no bezrobocia nie ma. Pensje nie spadły. No,
ale bezrobocie nie jest jedynym.
Produkcja przemysłowa rośnie na potęgę. Eksport rośnie na potęgę. No gdzie osób... nie spojrzymy poza długiem, wszędzie jest dobrze.
Proszę nie mówić. Nie. Proszę takich danych nie podawać, bo to nieprawda. Natomiast
gdzie powiedziałem nieprawdę?
I miejsc pracy, i firm, ilość firm na przykład, proszę zobaczyć na rynku, ale mało tego, ile kobiet, zostawmy kobiety, ile osób zeszło z rynku pracy przez ostatnie lata?
Pewnie dużo, a wie pan poseł, ile, jaka jest liczba bezwzględnie zatrudnionych w polskiej gospodarce?
Ale
przekroczyła 16 milionów, znacznie więcej niż za Platformę.
Liczba osób, które zeszły z rynku pracy, to są też miliony. To jest bardzo duża liczba. Jeżeli mówimy o aktywności
gospodarczej... Po raz pierwszy jesteśmy powyżej średniej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o aktywność zawodową w relacji pracujących do niepracujących. Zawsze byliśmy w ogonie, to jesteśmy w średniej po pandemii.
Panie redaktorze...
To wszystko dane Eurostatu, które się wykułem na pamięć dla pana specjalnie.
Świetnie. To proszę, ale bardzo się cieszę. To proszę teraz spojrzeć na poziom inwestycji. Czy on rośnie, czy maleje?
I tu pan poseł ma rację, rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecywał inwestycje na poziomie 25% tak było w panie Morawieckiego, tego postulatu nie spełnił.
Bilion, pamięta pan? Bilion nawet. No ale to już zostawmy te liczby.
Bilion na inwestycje.
Nie jest dobrze.
W inwestycjach dobrze, to prawda nie jest dobrze.
Zadłużenie. Kto będzie spłacał? Rząd Morawieckiego i pan premier? Czy
ale
Polacy?
Jak pan
podatnicy?
Poseł spojrzy na zadłużenie w Joe Bidena w Stanach, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, w cały świat się zadłuża.
Joe Bidena. Chcę pana tylko poinformować, albo może kolejna zagadka. A kiedy spłaciliśmy ostatnią ratę Edwarda Gierka, tego słynnego...
Parę lat temu, już nie pamiętam, to chyba był rok 14, 16, już nawet nie pomnę, ale jakoś
tak
niedawno.
Tak mi się wydaje, że byłem wtedy ministrem akurat i dlatego to pamiętam, więc kojarzy mi się to z rokiem 14, a jeżeli się pomyliłem o rok, to najwyżej. Więc nie tak dawno. Jeżeli pamiętamy lata 70, no, z których pamiętamy no, Hutę Katowice i banany tak na święta, no to proszę sobie zadać pytanie, a jeszcze w międzyczasie była ekokonwersja i obniżenie długu o połowę przez klub paryski, to proszę sobie wyobrazić, ile lat będziemy spłacać obecne zadłużenie, które naprawdę rośnie w tempie niespotykanym od 89 roku.
Chociaż rośnie wszędzie, panie pośle. To jest tak, że cały świat się zadłuża.
Nie,
i wszyscy...
Ale lawinowo mamy...
Od sztyglica po liberałów, gospodarzy, mówiono,
mamy
zadłużać.
500 milionów mamy... bo to już właściwie w miliardach.
Tak jest, trzeba w miliardach, za chwilę w bilionach, to prawda.
Tak, a łącznie powyżej. Ale to jest przecież rocznie mamy chyba teraz 16 miliardów więcej, jeżeli chodzi o spłatę bieżącego kosztów zadłużenia, tak, niż na starcie tego rządu. No przecież to pieniądze nie biorą się znikąd, one się bierzą z naszych portfeli.
Dobra,
to jest dobry sygnał?
No i ja pamiętam, jak przelewano pieniądze z OFE, zresztą moim zdaniem słusznie, do ZUS-u, dlatego, bośmy wpadali w progi ostrożnościowe zadłużenia za Platformy. Też był dług, wtedy nie było pandemii, nie było globalnego kryzysu.
Pierwsze był to jednak wybór, a po drugie mówiliśmy o tym, że nie chcemy, by kosztem obywateli bogaciły się firmy zarządzające. No to był bardzo poważny i rzeczywiście długo dyskutowany ruch, no ale nigdy nie było tak, że tak żywe oczy kłamane, kiedy mówimy, że kolejny etap reorganizacji funduszu ubezpieczeniowych to jest zyskiem dla obywateli, bo tu już mieliśmy skok naprawdę na kasę.
Andrzej Halicki, gościem Radia Wnet.
Przenosząc te pieniądze do ZUS-u. Tak?
Kiedyś będziemy opisywać, może nawet kiedyś powiem tak, że opiszemy historię OFE i wtedy na pewno usiądziemy przy kawie i sobie porozmawiamy o tym, jak prywatne fundusze zarządzały tymi pieniędzmi, jakie miały transze, jakie miały zyski, a jakie zyski mieli emeryci. Dobrze, ale historia OFE jest historią zamkniętą.
No oczywiście niedobrze było skonstruowane sam początek funkcjonowania tego rynku i ogromne zyski firm zarządzających, ale nie można mówić, że my jako obywatele nie mieliśmy możliwości i wyboru i nie mieliśmy z tego tytułu zysków. W ZUS-ie na pewno ich nie ma.
Jak na razie zdaje się, mamy 5 miliardów złotych w OFE osób, które zmarły, nie mają spadkobierców. Teraz Bóg wie, co z tym zrobić, jak na razie tymi pieniędzmi firmy zarządzają.
Problem, ale też problem rynku bankowego. Tak jest.
Andrzej Halicki, no dobrze, Bruksela jest daleko, lecz czasami do Polski przyjeżdża Donald Tusk. Esencja Brukseli. Creme de la creme odwiedził Sopot, a w Sopocie spotkał się z Borysem Budką. Co to oznacza dla Platformy, panie pośle?
To na pewno jest bardzo ważny sygnał, że jest ta gotowość bycia razem i wzmacniania tej drużyny. Skoro już jesteśmy w czasie euro, to można mówić tu językiem piłkarskim, takie wejście. Ja nie wiem, czy wejście na boisko od razu do gry, ale nawet obecność w szatni to jest rzecz mobilizująca.
Ale to teraz Donald Tusk może nie będzie kapitanem, ale będzie nowym Paulo Sousą dla Platformy, czy może, nie wiem, Nawałką albo Górskim? Kim będzie?
No jak teraz wejdziemy w tego rodzaju dywagacje, to możemy zabrnąć po wczorajszym, no po tak. wczorajszym wyniku. Ale ja uważam, że ta mobilizacja, która jest bardzo ważna i potrzebna, to jak gdyby jeden z wielu impulsów. No, Rzeszów, choć nie były to wybory parlamentarne i partyjne, jednak dały również pewną wskazówkę, głównie obozowi rządzącemu, że w mieście, w którym i w mieście, i w regionie, bo oczywiście miasto to nie region, ale w którym jednak zdobywał przewagę, bo kandydat rządowy 23% czy kandydatka, a biorąc pod uwagę nawet sumaryczny wynik 35%, to zdecydowanie mało. Czyli ta no taka propagandowa, trochę obliczona taką korupcję społeczną i gospodarczą i przede wszystkim oparta na agresji, kampania nie odnosi sukcesów. To jest rzecz do przemyślenia dla rządzących. Natomiast jeżeli chodzi o opozycję, czy o nas, o Platformę Obywatelską, bo ja powinienem myśleć i działać głównie w tym kierunku jako jej reprezentant, także w Parlamencie Europejskim. Myślę o Polsce, ale też myślę o tym, jakie mamy wybory, to oczywiście uważam, że dziś trzeba wzmocniać ten kierunek proeuropejski, prosamorządowy, obywatelski i coraz więcej osób tę alternatywę uważa za słuszną, więc myślę, że tylko mobilizacja i tylko współdziałanie, jak najbardziej.
Współdziałanie, no dobrze, to była taka ładna laurka. Interesuje się, czy pan, mnie interesuje i pewnie radiosłuchaczy, czy pan poseł wie, co właściwie planuje Donald Tusk, w co on gra, bo nie jest tak, że trochę gra za nim w ciuciu babkę, wejdę, nie wejdę, wrócę, nie wrócę. O co chodzi Donaldowi Tuskowi w
polityce? To właściwie bardzo jasno powiedział. On uważa ten rząd za szkodliwy i powiedział, że dołoży wszelkich starań do tego, żeby tę sytuację zmienić.
I co to znaczy?
Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj w Brukseli, czy wczoraj na przykład, miałem naprawdę kilkanaście rozmów na temat Rzeszowa. No proszę mi powiedzieć, kto kiedyś w Europie interesował się Rzeszowem. A więc no jest no, takie
strata dla Europy, bardzo piękne miasto.
Ale oczywiście, że piękne, to ja w ogóle tego nie neguję.
No dobrze, w Europie teraz się interesują Rzeszowem i pewnie chodzi. Rzeszowem się Donald Tusk też zainteresuje, ale w jakiej formie, panie pośle?
Nie, interesuje się Europa Polską, bo w ciągu paru lat zmieniła się diametralnie optyka tych, którzy za Polskę no, odpowiadają. I to jest rzecz zastanawiająca, dziwna i niezrozumiała. I ja przypomnę, że to nie tylko dotyczy Europy, to dotyczy także polityki bezpieczeństwa globalnej. No, jednak przy zmianie prezydenta, myślę o pierwszej kadencji prezydenta Dudy, on z automatu siedział przy pierwszym stoliku. No proszę sobie przypomnieć, gdzie jest teraz.
No dobrze, ja nie wiem, gdzie...
Między windą a schodami i no dobrze.
No spotkał się z Joe Bidenem, nie wiem, czy dobrze, czy to źle.
Dobrze, że się spotkał, tylko w jakich okolicznościach i w jaki sposób. No, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby nie było takiego spotkania przed wszystkimi decyzjami konsultacyjnego, także w sprawach Nord Streamu, we wszystkich, które dotyczą bezpieczeństwa, zwłaszcza naszego regionu. No,
Strumień na tym... świadomości pana posła płynie w dziwnym kierunku. My do Brukseli wrócimy i do spotkania, które było w windzie, przy windzie albo przy drzwiach, to zaraz będziemy opisywać to dzisiaj rano.
No, w salce na szczęście, ale rzeczywiście wymuszone. No, nie było przecież... No,
wszyscy mówią, że na zaproszenie, przynajmniej tak mówi Biały Dom, że na zaproszenie Joe Bidena i z jego życzenia to spotkanie się odbyło. Dobrze, ale świetnie. To jeszcze Donald Tusk, bo to naprawdę mnie to intryguje, czy jaki plan dla Platformy ma Donald Tusk? Czy on będzie doradcą, kibicem?
Wygrać wybory wraz z partnerami, których oczywiście oby jak najwięcej, którzy tworzyliby później.
Ale wystartuje w wyborach, pan poseł która myśli, większość... będzie w Warszawie otwierał listę Platformy, Donald Tusk?
Nie, dlaczego? No, pan oczywiście wszystko sprowadza do takich pytań bardzo prostych.
No bo albo coś robi na całość, albo stoi się z tyłu.
Nieadresowanych do mnie. Nieadresowanych do mnie, więc tutaj sam Donald Tusk będzie pisał scenariusz dla siebie i swojej obecności, natomiast cieszy mnie to.
A jaki to powinien być scenariusz?
Współpracy jest taka zdecydowana.
Pan jest doświadczonym politykiem, zakładał pan Platformę Obywatelską.
Rzeczywiście w dużą grupą liderów, którzy są razem i pokazują, że nie są przeciwko sobie. Mówię tu w liczbie męskiej, ale przecież nie o męskiej wyłącznie grono chodzi, więc ta liczba liderów jest potrzebna, żeby pokazać siłę.
A kto ma największy autorytet tak, w tej grupie liderów?
Każdy jest generałem i ciągnie w swojej strony. Ja uważam, że Donald Tusk jest takim autorytetem, który dzięki swojej historii i doświadczeniu rzeczywiście może nadać ten impuls, którego dzisiaj w moim odczuciu brakuje, bo tego porozumienia, no, proszę zauważyć nawet te dyskusje, czy o funduszu odbudowy, czy o innych kwestiach personalnych czasem, te wybory, które mają miejsce, czy w Sejmie, czy dyskusje, także w Senacie, no one ciągle są gdzieś...
Czy ktoś poza Donaldem Tuskiem
braku zaufania, czy lekkiej konkurencji
ma tą siłę, aby zbudować jedną listę opozycyjną od lewicy do PSL-u? Z Szymonem Hołownią włącznie.
Ja oczywiście zawsze mówiłem o tym, że ta jedność jest ważna, czy ta powiedzmy jednolita formuła przy różnorodności na listach jest ważna. Bo przecież na końcu wyborcy mają wybór nawet na tych listach, które mogą się składać z reprezentantów różnych środowisk politycznych. Na tym chyba też polega demokracja, ale oprócz tego celu, jaki pan zarysował, no są też różne inne warianty. Taka jedność na siłę też nie jest dobra. To zresztą część naszych partnerów podkreśla, wybierając budowanie takiej swojej
tożsamości. Dla Platformy, dla opozycji lepiej by było, gdyby Donald Tusk wystartował w wyborach parlamentarnych, czy by nie wystartował i był trenerem?
Dla Platformy najważniejszym jest to, żeby w tej chwili bardzo mocno, ofensywnie pójść w kierunku rozmów z obywatelami, z małych miasteczkach, w małych środowiskach, z komunikatem. A ten komunikat mówi, nie dzielimy się, tylko jednoczymy się. To jest najważniejszy komunikat.
Ten komunikat lepiej wybrzmi z ust Borysa Budki czy Donalda Tuska?
Halo? Nie usłyszałem.
Już powtarzam, ten komunikat lepiej wybrzmi z ust Borysa Budki czy z ust Donalda Tuska?
Najlepiej, żeby był podkrzyżony przez kilku liderów razem, stojących obok siebie. Ale oczywiście, że Donald Tusk ma tę siłę głosu, którą słychać. No, proszę zobaczyć, jak często komentowane jego zdania na Twitterze czasem wywołują wręcz burzę czy lawinę reakcji. I wydaje się, że to są zdania dość takie, powiedziałbym, proste. Czasem symboliczne, ale no nie, przecież nie szokuje w nich, tak jak niektórzy próbują na siłę różnymi słowami, prawda? Wypowiada po prostu swoją myśl. I co? I lawina komentarzy. No każde zdanie jest komentowane.
Myśli pan poseł, że ktoś
głos ma siłę.
Poza Donaldem Tuskiem wie, co on zrobi w najbliższych miesiącach?
Nie, myślę, że Donald Tusk wie to zdecydowanie najlepiej i on. Myślę, że tak. Uśmiecham się oczywiście, bo powiedziałem to już trochę wcześniej, że on on pisze scenariusze dla siebie i tutaj wymyślanie, czasem czytam zresztą
No miał iść do Senatu takie... za senator Borys Damięcką, która już skończyła lat 80, zresztą nie została marszałkiem seniorem w poprzedniej jeszcze kadencji Senatu, bo miała kłopoty zdrowotne. Bogu dzięki, wróciła do zdrowia, wystartowała ponownie, już była marszałkiem seniorem w Senacie, no ale być może zrezygnuje. Były różne scenariusze, że Donald Tusk jednak wróci już teraz do polskiej polityki. Jak rozumiem, teraz to nie będzie...
Pamięta pan, kto napisał ten scenariusz, albo ja nie wiem, kto napisał, ale gdzie go przeczytałem jako pierwszy?
Nie, to ja go usłyszałem w konkurencyjnej radiostacji. Redaktor Robert Mazurek powiedział, że...
Powtarzać, no właśnie.
Tak, znam całą drogę tej historii, no i wydawała się być mniej więcej wiarygodna.
Pojawił się w portalu, na portalu W Polityce, więc ja uważam, że nie wiem, nie znam autora, ale ja uważam, że takich scenariuszy przeczytamy pewnie jeszcze sporo, różnych mniej lub bardziej dziwnych, ale ten scenariusz, który jest ewentualnym i prawdziwym, jest w głowie Donalda Tuska, tak?
Nie trzeba czekać, pytanie, czy nie za długo, ale to już pytanie może na... A może właśnie, czy nie za długo?
Nie, dlatego, że tu musi być...
Nie jest pan zirytowany tym faktem, że Donald Tusk tak was zwodzi?
Nie, ale dlaczego? Po pierwsze, ja cały czas patrzę na kalendarz zdarzeń, a zaczęliśmy rozmowę od tego, czy rząd się trzyma mocno, czy nie najmocniej. Uważam, że nie najmocniej i ta pozycja jest coraz słabszą, więc wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński znów za chwilę będzie miał duże spotkanie na Nowogrodzkiej, jeżeli już nie jest zwołane, co w obliczu tej słabnącej sytuacji, czyli tracącej, czyli kruszącej się większości, co czynić. Jednym z możliwych scenariuszy jest oczywiście kwestia uchwały, która rozwiązuje Sejm, już kiedyś ją zaproponował. Czy zaproponuje to teraz? Nie sądzę, żeby na dniach, ale być może zawsze mówił o tym, że wiosenne wybory są lepszym wariantem, być może powróci do swojej...
Też do tego potrzeba dwóch, trzecich głosów, też na koniec Andrzej Halicki temat...
Oczywiście, no ale mówię o tym, że ktoś taką uchwałę musi wnieść z pozycji mniejszości. Taką uchwałę pewnie rzadko kto wygrywa. Nie znam takich przypadków. Raczej musi to zrobić ta grupa, która bądź większość traci i wtedy jest to pewien akt sprawdzenia się w wyborach powszechnych, zrozumiały dosyć, albo musi nastąpić inne porozumienie w Sejmie, które w naszej konfiguracji pewnie jest mało prawdopodobne. Więc dziś decyzja, w tym wypadku, jeżeli rozmawiamy o takim scenariuszu, raczej w rękach Jarosława Kaczyńskiego.
To jeszcze ostatni temat. Andrzej Halicki, europoseł Platforma Obywatelska, przed chwilą Radia Wnet. Jeszcze króciutko, szczyt NATO. Co dla Platformy oznacza ta informacja z Białego Domu, że Ameryka wróciła? Wylicznie na to, że trochę administracja Joe Bidena pomoże w zmianie rządu w Warszawie.
Nie, to nie przecież nie w tym rzecz, no ale proszę zauważyć, jakie kluczowe i powiedziałbym fundamentalne dla bezpieczeństwa deklaracje padły. Już nikt nie podważa artykułu 5 NATO, wręcz odwrotnie, zostało zadeklarowane, że to jest fundament stabilności i bezpieczeństwa. No jednak jest to diametralna różnica wobec tego, co opowiadał Donald Trump. Kwestia relacji z Moskwą, z Rosją. Jutro zobaczymy. Bardzo trudne spotkanie, ale przecież takie porwanie samolotu nie odbyło się bez, nie to, że cichej akceptacji, bez wręcz współpracy. Mówimy o służbach rosyjskich zaangażowanych w tę kwestię. To musi się spotkać z odpowiedzią i odpowiednią karą. Mówię w kontekście nie tylko sankcji dotyczącej polityków, tylko także kwestii gospodarczych. Pyta pan o Nord Stream. Właśnie boleję nad tym, że tutaj nie było konsultacji silnych i stanowczych, na przykład ze stroną polską, bo gdybyśmy mieli inną pozycję, na pewno nie byłoby takiego delikatnego podejścia do tego, czy biznesowego podejścia do tego problemu, bo to jest sprawa fundamentalna.
To na to jest prosta odpowiedź. W roku 2009 Platforma działa Polska, rozumiem wtedy Polskę, ja doskonałą sytuację międzynarodową, a i tak Barack Obama, żeby Putinowi zrobić dobrze, zawiesił projekt tarczy antyrakietowej, więc to czasami nie zależy
nie
od tego,
to do końca, bo przypomnę rolę na przykład tutaj naszego kiedyś ministra i wówczas wiceministra, ale też przypomnę o tej sytuacji, która dotyczy samego Nord Stream 2. No, kiedy został oddany, czy też wybudowany najważniejszy, najtrudniejszy odcinek, który dzisiaj powoduje, że mamy 90% inwestycji zrealizowane. No przecież za kadencji Donalda Trumpa i szczycił się tym, tak? Więc nie obrzucajmy się teraz winą taką czy inną. Ja mówię, że do podjęcia jest decyzja o fundamentalnym znaczeniu i nie bagatelizowałbym tej decyzji nawet wtedy, kiedy mielibyśmy 100% wykonania tego rurociągu, bo jest jeszcze kwestia puszczenia gazu przez niego i to jest kwestia do zastanowienia się, czy można na to pozwolić.
Zobaczymy, jaki głos zabierze parlament.
Zasoby energetyczne mogą być źródłem na przykład bogacenia się oligarchów, którzy później utrzymują de facto reżim Putina, bo przecież taka jest konsekwencja tych rzeczy. Mówił o tym Aleksiej Nawalny właśnie w Brukseli na ostatniej Komisji Spraw Zagranicznych, kiedy jeszcze cieszył się wolnością, a chwilę potem pojechał do Moskwy.
Ja liczę, no, że Europejska Partia Ludowa razem z niemiecką Chadecją wpłynie zresztą na tą Chadecję, żeby porzuciła ten projekt i żeby Niemcy powiedzieli, nie prześlemy ani jednego metra sześciennego gazu tym rurociągiem.
I proszę prześledzić głos IPP, który nawet jeżeli nie jest poparty przez całą delegację, bo ale większość tak, to właśnie bardzo stanowczo tę kwestię podnosi. IPP właśnie bardzo stanowczo podnosi tę kwestię.
I Angela Merkel, która w IPP jest jak najbardziej, ten głos ma, no, tam gdzie ma. 17.34.
Nie, widzi to, natomiast oczywiście jest kwestia również transatlantyckich relacji, które powinny być w tej kwestii jednolite i tutaj amerykański głos na pewno nie sprzyja naszemu twardemu oczekiwaniu zatrzymać Nord Stream 2.
Panie pośle, opisaliśmy prawie cały świat w naszej rozmowie, więc już...
Nie, bo jeszcze nie poruszyliśmy Chin na przykład i różnych innych.
Niech pan poseł mnie
wątków
nie prowokuje. 17.34. Andrzej Halicki, Europa.
Ale pamiętam, że zadawał pytanie pan o to właśnie. Czekałem.
Nie, no Chiny zostawimy sobie na inną rozmowę. Dziękuję,
na
panie pośle.
Do usłyszenia. Pozdrawiam, miłego popołudnia.